Dzień dobry, w rozmowach o Biblii serdecznie witam wszystkich słuchaczy w roku 2015, styczeń, a ja jestem znowu gościem Bogdana Czarneckiego, to jest kierownik w Zjednoczeniu Pollena, a oprócz tego duchowny w pewnym zgromadzeniu. Witaj Bogdan.
Witaj Sławku, witam wszystkich słuchaczy.
Bogdan, pamiętam z dzieciństwa kolejki do konfesjonału, bo ja mam takie wspomnienia, byłem w wieku twoich dzieci, wiesz, Maciusia, Miki i dawali nam takie karteczki, trzeba było lecieć na spowiedź i do Mikołaja się wtedy latało w nocy, to było miało swój czar. I żeśmy szli na tą spowiedź z wszystkimi, jeszcze lampeczki roratnie na przykład i tak się szło spowiadać. I dawali nam kartkę i potem było na przykład Matka Boża kocha wszystkie dzieci. I trzeba było mieć wszystkie te numerki. Ale później zdałem sobie sprawę, wiesz, że no już jako dojrzały człowiek zrozumiałem ten sens spowiedzi i on nabrał głębszego sensu dla mnie, że trzeba było Bogu wyznać grzechy, że jest to celowe jak najbardziej, żeby uzyskać przebaczenie. I mówiąc szczerze, kiedy przyszedłem do was, do zboru, to tak na początku uderzyło mnie to, że nie ma tam konfesjonałów, bo te w kościele Mikołaja w Kędzierzynie były takie ładne, naprawdę. No i teraz ja mam pytanie do ciebie, bo dzisiejszy temat to jest właśnie spowiedź. Jak często ty jako duchowny chodzisz do spowiedzi? Bo słyszałem, że psycholog też chodzi na terapię co pewien czas. No a oprócz tego, co zadajesz swoim parafianom na pokutę?
Ja ostatni raz byłem na spowiedzi, jak przystępowałem do bierzmowania. To było 30 lat temu.
Nagrzeszyłeś.
Od tamtego czasu podejrzewam, że sporo mam takich grzechów, które klasyfikowałoby się właśnie, że nagrzeszyłem. Tak, to prawda. I no nie mamy takich właśnie konwencjonalnych, nazwijmy to, konfesjonałów u nas w zgromadzeniu, że powiedzmy sobie każdy by, kto ma potrzebę, by przychodził i spowiadał się w taki właśnie sposób.
No dobra, ale wiesz, ty mówisz, nie ma takiej ładnej budki jak w Mikołaju, gdzie były śliczne takie dębowe stele, była zasłonka, okienko z folii, żeby nie kaszleć na siebie grypą. No i, ale pamiętam kościół wiekopomne, dzieło budowy świątyni, kościół w budowie dopiero. I tam było tylko takie jakby przepierzenie. Może macie w takim razie w swoim zborze takie przepierzenie, że się, wiesz, jeden od drugiego się zasłania. Ja wiem, że ty tam jesteś jako Bogdan, jako duchowny, ale jednocześnie występujesz nie w roli mojego kolegi, przyjaciela, tylko właśnie tego, który odpuszcza moje grzechy, no bo to jest istotne, nie? Taka zasłonka mała z folii, no nie wiem, nie macie czegoś takiego?
No właśnie nie mamy, bo nie mamy czegoś takiego w ogóle jak spowiedź, taka w jaką formalnie uznaje Kościół katolicki. Ja bym tutaj tak trochę technicznie powiedział, Sławku, jeżeli się nie obrazisz i mam nadzieję, że słuchacze mnie zniosą, ale Kościół katolicki ma bardzo ciekawe podejście do sakramentu pokuty i właściwie czegoś, co my nazywamy spowiedzią uszną. U nich to się nazywa technicznie, mówiąc tu u naszych drogich współbraci z Kościoła katolickiego, nazywa się to sakramentem pokuty i pojednania.
No właśnie, bo ja rozumiem, że skoro katolicy, nasi bracia katolicy praktykują tego rodzaju zwyczaj, a to jest jednak 99% społeczeństwa, słyszałem, to jakieś argumenty muszą być za taką spowiedzią. No a ty jako duchowny, podejrzewam, je znasz. No to jakie to argumenty i na co oni się powołują? Czy to jest zgodne z Pismem Świętym?
Właściwie to są pewne fragmenty, które mówią, żeby wyznawać swoje grzechy, mając to na celu oczyszczenie własnej duszy. I ja tutaj zaraz je przytoczymy. Na przykład, już popatrzymy sobie. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. To jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset.
No dobrze, a powiedz mi w takim razie, czy nie należy tak czynić, no bo jest jasno napisane.
No, jest jasno napisane, żeby wyznawać swoje grzechy, żeby one nie pozostawały sekretne, po to, żeby jako jest to element poprawy charakteru. No i jest pewna forma u nas wyznawania takich właśnie problemów. Są takie zebrania zeznań i modlitw i jeżeli ktokolwiek ma jakiś upadek, który chciałby przedstawić, czy jakąś potrzebę wyznania, to powinien z takim czymś wystąpić publicznie na forum zborowym. Najlepiej, żeby grzesznik porozmawiał na temat swojego występku z osobą, której ewentualnie zaszkodził. Bo to wtedy chyba najlepiej działa, nie? Jeżeli coś komuś zawiniliśmy, Jeżeli to jest tylko i wyłącznie grzech Boży, to wyznajemy to Bogu w modlitwie. Możemy ewentualnie o tym na ten temat porozmawiać na zebraniu właśnie zeznania modlitw. Jeżeli to byłoby budujące dla innych. Jeżeli zawiniliśmy wobec współbrata, no to należałoby na ten temat porozmawiać z tym współbratem.
Tak. Czyli można powiedzieć, zrekompensować mu tą krzywdę, tak?
Tak jest.
Bo to chodzi o to, żeby podejść do niego, powiedzieć: zgrzeszyłem przeciw tobie. No a czasami mamy tego typu grzechy, ja również je miałem, kiedy można powiedzieć, grzeszę przeciw prawom Bożym, grzeszę w cichości, w domu, samotnie, nikt o tym nie wie, ale moje sumienie mówi mi: źle zrobiłeś. Ja myślę, że słuchacze będą wiedzieć, o co chodzi, bo mają takie grzechy również.
Dokładnie. I na przykład jest kilka wersetów, które zachęcają nas do tego, żeby wzajemnie wyznawać swoje grzechy. O, tutaj jest taki bardzo ładny. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, abyście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jakuba 5,16. Czyli to jest taki przykład, który mówi nam, jeżeli coś ukrywasz i to cię bardzo tak w środku gnębi i czujesz taką, to tak jak coś psujemy się od środka. Jeżeli to natomiast oczyścimy się, powiemy przy wszystkich, mam taki i taki problem, tu i tu, nie umiem sobie z tym poradzić i całe zgromadzenie się za daną osobą modli, łatwiej takiej osobie, mając duchowe wsparcie od innych, z danego grzechu sobie się uwolnić.
No dobrze, ale powiedz mi, zapewne praktykujecie coś takiego, ale teraz takie moje osobiste pytanie. Czy miałeś kiedyś problem komuś odpuścić grzech? No bo na przykład był to taki ohydny w twoich oczach grzech i mówisz: nie odpuszczę tego grzechu. Jako duchowny. W myśl tych wersetów.
To by oznaczało, że ktoś wobec mnie popełnił taki straszliwy występek, że ja bym nie chciał tej osobie darować tego. Na szczęście takiego doświadczenia jeszcze nie miałem. I bardzo się z tego cieszę. Znam natomiast parę osób takich, które miały z tym problem.
Ale ja mówię wobec Boga. Wobec Boga, że ktoś, na przykład ja przychodzę do ciebie, w myśli wersetów zeznaję się i ciebie jako duchownego proszę o przebaczenie moich win.
Ja nie mam takiej władzy, żeby komu odpuszczać winy, bo odpuszcza je Bóg. Gdyby była taka możliwość, że człowiek człowiekowi odpuści winy, to byśmy może żyli w innym świecie, bo osoba bezgrzeszna, jak wiadomo, która jest uwolniona od grzechu, ma szansę na życie wieczne. Ale wszyscy się starzejemy i umieramy.
No dobrze, ale powiedz mi w takim razie, dlaczego część ugrupowań, również twoje, odrzuca spowiedź uszną? Nie? Czy też jakieś argumenty macie? No bo wierzę, że skoro są argumenty ku spowiedzi usznej, to są też argumenty przeciwko takiej formie spowiedzi. Jak ja mam się spowiadać? Bo to jednak dręczy mnie. Pytanie w ogóle o spowiedź zadała Agnieszka. Mhm. To jest osoba, która przesłała takie pytanie mailem i pyta, jak to z tą spowiedzią? Nie? No bo wiesz, często czujemy, że zgrzeszyliśmy. Ty mówisz na przykład, nie masz iść do spowiedzi, Sławku. No ja mówię, ale jak tu tak bez spowiedzi? No jakoś to trzeba zrobić, nie?
Dobrze, dlatego ja powiem wam w tej rozmowie może krótko, odwołując się do, nie do Biblii, ale do źródła spowiedzi usznej, czyli do katechizmu Kościoła katolickiego, można sobie na ten temat poczytać. To jest dość ciekawy dokument. Od 1422 paragrafu jest opisany właśnie spowiedź, w jaki sposób przebiega i ona zasadniczo, to jest zadziwiająco prosty język, muszę powiedzieć, bo czasami Kościół ma taką tendencję do tworzenia hermetycznych dokumentów, ale w tym wypadku jest to rzecz, która składa się jakby z trzech etapów. Pierwszym z etapów jest, jeżeli popełniliśmy jakieś wykroczenie, musimy czuć żal. I to Kościół mówi, jeżeli czujesz żal za grzechy, no to ten żal ciebie trapi i teraz ty idziesz do spowiednika, do osoby, która jest...
Do konfesjonału idziesz,
do konfesjonału,
po prostu kolokwialnie.
Ale niekoniecznie, bo konfesjonał to jest takie miejsce wygodne, że powiedzmy sobie tam, jak ktoś siedzi, to ma czas dla ciebie, żeby posłuchać twojej spowiedzi. Czasami księża robią to w domach, albo u siebie w pokojach, jak sobie jeden drugiemu...
Prywatny spowiednik, tak. Na przykład papież też ma swojego prywatnego spowiednika,
albo,
prawda?
Podejrzewam, że premier, gdyby tego, to myślę, że ktoś by się do niego pofatygował, żeby go wyspowiadać u niego w gabinecie. Natomiast trzecim elementem jest pokuta, która w jakiś sposób jest formą zadośćuczynienia za grzechy. I ja uważam tak, gdybyśmy z grubsza popatrzyli, żaden się z tych elementów nie jest zły. Natomiast sposób jego wdrożenia jest nieprawidłowy. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy wyznawali grzechy jednym drugim. Właśnie po to, żeby się z tych grzechów uwolnić i żeby... I to się wiąże właśnie z tym, że czujemy pewien niewygodę, pewien żal za te grzechy, bo to jest źródło tego wyznania. Gdybyśmy...
No właśnie, bo ja tak się zastanawiam, jeżeli ja zawiniłem przeciwko tobie i pójdę teraz do konfesjonału, to mądry ksiądz co powie? Ty idź do tego Bogdana i spróbowaj naprawić swoją winę. Ja ci tu 10 zdrowasiek zadam teraz, wokół kościoła pochodź, odmów, ale oprócz tego jeszcze idź do Bogdana i tą winę mu wyrównaj. Zgodzisz się, że to jest mądre?
I tak jest, taki powinien być naturalny tok postępowania każdego chrześcijanina, bo ja, jeżeli popełniłem jakieś występy wobec poświęconego brata, jest napisane, jest kilka wersetów, które zachęcają nas do tego, między innymi taki werset, który mówi, że jeżeli masz złożyć ofiarę, ale coś czujesz, że masz że brat ma swój przeciwko tobie, to idź najpierw złóż, załatw sprawę z tym bratem,
pojednaj się z nim.
Czyli Bóg nie oczekuje, jeżeli mamy pewne sprawy niewyjaśnione, Bóg nie chce od nas przyjmować ofiary, tylko wolałby, żebyśmy tą sprawę wcześniej załatwili. Pośrednictwo tutaj kapłana tak zwanego jest niepotrzebne, bo to jest taka naturalna rzecz, którą powinniśmy zrobić.
No dobrze, w takim razie, czy ty spowiadasz się więc ze swoich grzechów, by uzyskać odpuszczenie od Boga? W jaki sposób spowiadasz się ze swoich grzechów? Czy jeździsz do innego zboru? Może, czy przychodzi do ciebie do domu taki przyjaciel jak ja i spowiadasz się do mnie na przykład, a ja potem mogę spowiedzieć się tobie?
Jest kilka takich form, które jako dojrzali chrześcijaniny możemy praktykować. Pierwsza forma to oczywiście wyznawanie naszych grzechów Bogu, czyli w modlitwie, ponieważ duża część wiąże się z faktem, że mieliśmy czegoś tam dotrzymać, a nie dotrzymaliśmy, albo czujemy, że upadliśmy w tym czy w tamtym i wobec tego do Boga się modlimy, bo po to, żeby nam Bóg pomógł w naszych wykroczeniach. Bóg nam wybacza nasze przewiny, ale to nie jest tak do końca, że one nie noszą żadnych konsekwencji, ponieważ często, jeżeli mamy jakieś upadki, Bóg wsyła nas doświadczenia, czyli takie trudne wydarzenia, które mają na celu nas poprawić. Nie? Jeżeli, i wtedy w ogniu tych doświadczeń nasz charakter się krystalizuje. Inną formą jest oczywiście, jeżeli wobec kogoś zawiniłem, muszę iść z tą osobą sobie porozmawiać i próbować jej jakoś to zrekompensować, bo czuję taką potrzebę, czuję, że zawiniłem.
Sumienie nie daje ci spokoju.
Tak, sumienie nie daje mi spokoju. Jeszcze inną formą jest, jeżeli jest jakiś grzech, a jest to grzech, który dotyczy mnie lub i Boga, lub dotyczy mnie jakiegoś brata, ale na przykład ten grzech, czy jest sposób jego załatwienia mógł być zbudowaniem dla braci, to i jest zgoda na to, powiedzmy sobie, wszystkich stron, to warto o takim grzechu czy o wyzwoleniu się wspomnieć na zebraniu świadczeń albo z prośbą o to, żeby cały zbór pomodlił się za mną, że mam z czymś tam problem, z jakimś nałogiem, z czymś i bardzo potrzebuję pomocy innych, albo też pokazać innym, że miałem taki problem i dzięki Bożej pomocy i udało mi się to z tą osobą lub z tym załatwić i to jest taka ważna i budująca wskazówka dla innych, którzy z podobnymi doświadczeniami mogą się borykać i daje im to możliwość, że tak powiem, własnego rozwoju.
No właśnie, bo niektórzy mówią, po co nam wspólnota, po co nam Kościół. Ja dzisiaj miałem przyjemność gościć u pastora Mariusza Nachtmana w jego zborze Bethesda i tam pastor Mariusz pod koniec nabożeństwa zachęcał, mówi, jeśli macie jakieś świadectwo, które chcecie powiedzieć ku zbudowaniu innych, to wyjdźcie na środek, powiedzcie. Na przykład jakieś zwycięstwo, tak, w jakimś tam duchowym boju, grupa domowa. Uczestniczę w spotkaniach takiej grupy domowej i również my wyznajemy sobie pewnego rodzaju swoje sukcesy, ale też prosimy o modlitwę w przypadkach różnego rodzaju porażek z grzechem. No to wymaga oczywiście zaufania, relacji i budowania wspólnoty, wiary, serca i jedności celu, prawda? Ale to może już troszeczkę inny temat.
No dokładnie. I to spełnia wymogi jednego właśnie z takich wersetów, który mówi o tym, to są Dzieje Apostolskie, 19 rozdział i 18 werset. Wielu z tych, którzy przyjęli wiarę, przychodziłoby wyznać i ujawnić swoje uczynki. I tak my czynimy. Jeżeli mamy właśnie takie zaufanie do zboru, jeżeli czujemy się w nim mocniej zbudowani, to wtedy i dzielimy się takimi uczynkami. One też stanowią dla innych ostrzeżenie i wskazówkę. Także musimy pamiętać o tym, że to, co robimy, właśnie ma służyć zbudowaniu zboru albo prośbę o modlitwę i wsparcie w takich trudnych doświadczeniach. I to są dla takiej społeczności bardzo wzmacniające doświadczenia wbrew pozorom, bo one jednoczą nas. My dostrzegamy swoje słabości też dostrzegamy i dzięki temu czujemy większą więź z innymi, nie?
Dobrze, a rozmowa duszpasterska, spotkałeś się z takim terminem? Co to jest rozmowa duszpasterska? Czym ona różni się od spowiedzi usznej, nie?
To jest rozmowa duszpasterska. To jest taki bardzo katolickie określenie, prawda? Bo duszpasterzy to są takie terminologie, każdy chyba ugrupowanie religijne tworzy taki język specyficzny, nie? My mamy w Epifanii, mówiąc to kolokwialnie, oczywiście w naszym zborze, mamy takie twory nowomowy, które powiedzmy sobie, gdyby ktoś przyszedł z ulicy, byłby mocno zaskakujące, nie? Sławku, i rozmowa duszpasterska, duszpasterz to generalnie ksiądz, tak? Bo...
Ja tu cię zaskoczę, bo pastor Mariusz Nachtman praktykuje czasem rozmowy duszpasterskie.
No właśnie, ale u nas...
To jest duszpasterz.
Może nie mówimy na ten sposób, w ten sposób. No tak, jest to pasterz dusz. To można w ten sposób zrozumieć. Natomiast jest taka forma rozmowy, owszem. Jest to rozmowa, która ma służyć zbudowaniu jednostki, gdyż na przykład brat lub siostra poświęceni dostrzegają u pewnego brata lub siostry problem i jeżeli mają ku temu predyspozycję, bo nie każdy ma, to są bardzo trudne rozmowy, mogą z takim bratem lub siostrą porozmawiać, żeby go w delikatny sposób napomnieć, żeby ta dana osoba miała szansę się poprawić. I tutaj jest taki werset, napominajcie jednych drugich z Hebrajczyków 3:13. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. To jest taki werset, który mówi o tym, że jeżeli będzie u nas związka miłości, jeżeli będziemy się wszyscy czuli u siebie ze sobą razem dobrze, to możemy mieć taką możliwość, żeby nawet na takie trudniejsze tematy ze sobą porozmawiać. I to jest ważne, bo często osoby z zewnątrz widzą pewne rzeczy, których ja u siebie nie dostrzegam i mogą mi pomóc w tym, żebym następnego dnia był jeszcze lepszym i bardziej miał podobny charakter do Chrystusa. A o co nam w naszym poświęceniu chodzi?
No to takie ostatnie pytanie już dzisiaj. Czy zatem mam nie chodzić do spowiedzi? No to pyta pewnie katolik czy katoliczka, no bo...
Na to pytanie trudno mi odpowiedzieć, ponieważ jakakolwiek forma wyznania grzechów jest ważna. I teraz dobrym byłoby, gdyby była jakaś społeczność lub grupa braci, z którą dana osoba mogłaby na temat swoich upadków porozmawiać. I na pewno to takiej osobie pomoże. Teraz duchowo. Ja mogę tylko z dzieciństwa powiedzieć, że mi spowiedzi w kościele nie bardzo pomagały. Ale może ktoś ma inne doświadczenia. Może jeżeli ma na przykład taką osobę za księdza, której ufa, z którą autentycznie jak człowiek z człowiekiem
nawiąże relacje,
to jest to rzecz, która może jej pomóc. Ale taka rozmowa nie może się skończyć tym, że no to za 10 zdrowasiek i jesteś, że tak powiem, usprawiedliwiona, a twoje grzechy są odpuszczone, bo to jest wtedy taka płytka relacja i to ta spowiedź nie ma sensu.
No ja jeszcze dodam, że my jako dzieci to szybciutko żeśmy te 20 zdrowasiek, 10 ojczanaszków odmawiali jak najszybciej na potęgę,
tak,
aby iść dalej bawić się, ale to nie było złe. Nie chcę tu absolutnie jakby świadczyć przeciwko temu, że takie są dzieci. Ale myślę, że osoba dorosła, która nas teraz słucha, no świadomie podchodzi do procesu pokuty, świadomie podchodzi do tego, że jest winna przed Bogiem, no i będzie chciała uregulować tą winę, żeby czuć się w sercu usprawiedliwioną przez Boga.
Dokładnie.
Czyli modlitwa na kolana, osobista modlitwa na przykład wieczorem, prośba, przebacz mi Boże, te grzechy, które dzisiaj popełniłem świadomie, to są takie grzechy, że oszukałem, skłamałem i tak dalej, oraz te, których może nie zauważyłem, a na przykład kogoś uraziłem, a tego nie wiem, tak?
No i teraz na ile to jest oczywiście możliwe, dobrze byłoby pójść do tych osób, wobec których zawiniliśmy i z nimi na ten temat porozmawiać, bo jest to ważne, żeby nie było wobec danych osób długu, ponieważ Bóg nam może wiele rzeczy odpuścić, ale ważne
jako
jest...
Jako i wy odpuszczacie swoim winowajcom.
Tak jest.
No właśnie, bardzo dziękuję za wyjaśnienie tego tematu. Ja myślę, że jeszcze wiele ciekawych rozmów na tematy biblijne odbędziemy. Zostań z Bogiem, Bogdan, i do usłyszenia.
Do usłyszenia.